radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Pawłowe obrazy Kościoła, poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. W kolejnym spotkaniu radiowo-internetowego studium biblijnego sięgamy wraz z księdzem profesorem Piotrem Łabudą po listy świętego Pawła. Chcąc ukazać bogactwo tajemnicy Kościoła, apostoł Paweł używa wielu metafor. Odwołuje się do różnych idei i obrazów starotestamentalnych. Podczas naszego dzisiejszego spotkania chcemy poznać te najważniejsze, za pomocą których Paweł w swoich listach oddaje, przybliża nam tajemnicę Kościoła. Taką metaforą jest niewątpliwie określenie, które już pojawiło się w naszym studium. Paweł często określa Kościół mianem zwołanie, święte zwołanie.
Greckie słowo eklezja w listach apostoła Pawła pojawia się ponad 60 razy. Pochodzi to słowo, jak już mówiliśmy, od czasownika ekaleo, zwołuje razem, zgromadza. Odnosząc się, czy wręcz można powiedzieć, że bazując na tradycji Starego Testamentu, apostoł Paweł bardzo często określa wspólnotę uczniów Chrystusa jako zwołanie, jako święte zwołanie. Warto zwrócić uwagę, że u podstaw tego szczególnie częstego określenia Kościoła zwołanie, święte zwołanie, znajduje się idea powołania. Aby zrozumieć dobrze takie określenie Kościoła, warto zatrzymać się nad biblijnym tematem powołania, zawołania. Na kartach Biblii jest wiele przekazów ukazujących powołania jednostek. Są także teksty, które przedstawiają powołanie pewnych społeczności lub całej ludzkości. Mówiąc o powołaniu, trzeba mieć w pamięci, że naród wybrany w Starym Testamencie, cała jego historia, jego dzieje, wszystkie koleje jego losu były typem, zapowiedzią nowego ludu Bożego, Izraela według Ducha, czyli całej odkupionej ludzkości. Izrael w swoich dziejach wielokrotnie doświadczył niewoli. Szczególnie trudnym czasem była niewola egipska czy babilońska. Te starotestamentalne przekazy były jednak również zapowiedzią i obrazem straszniejszej niewoli. Niewoli grzechu, w którą popadła cała ludzkość. Kolejne biblijne przekazy kreślące dzieje historycznego Izraela, odzyskującego swoją niepodległość, odzyskującego polityczną wolność, były równocześnie zapowiedzią uwolnienia nas z więzów grzechu. Trzeba także pamiętać, że cały Izrael został wzięty przez Boga na własność w wydarzeniu przymierza na górze Synaj. Wydarzenie to zapowiadało przybranie nas wszystkich za dzieci Boże. Dzieje Izraela były i są niewątpliwie zapowiedzią dziejów nowego ludu Bożego, dziejów wspólnoty Kościoła. Pan Bóg powołuje. Ci zaś, którzy odpowiadają na to Boże wołanie, są wspólnotą, są zwołaniem, są eklezja. Paweł używa takiego wyrażenia, pisząc do Rzymian: jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. List zaś adresuje do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie, pisze Paweł: łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Podobnie Paweł określa adresatów jako powołanych w pierwszym liście do Koryntian, pisze Paweł: do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. W Starym Testamencie Izraelitów, tych pobożnych, nazywano powołanymi. Również i w Nowym Testamencie każdy wierny przynależący do Kościoła nazywa się powołanym. Każdy bowiem, kto odpowiada na głos Boży, jest powołanym. Dlatego chrześcijanie, którzy przyjmują dar Chrztu Świętego, są nazywani przez Pawła powołanymi. Tak jest w liście do Koryntian czy Rzymian. Osobom powoływanym zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie towarzyszyły konkretne cele. W sposób szczególny ich zadaniem było świadczenie, apostolstwo. Każdy z powoływanych patriarchów czy proroków miał głosić Boże Słowo lub przekazywać jego orędzie symbolicznymi akcjami. Również uczniowie Mistrza z Nazaretu zostali powołani przez Jezusa, by głosili dobrą nowinę. Święty Marek zapisze, że Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego i ustanowił 12, pisze Marek, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki. Autor zaś drugiej Ewangelii Mateusz przekazuje, że ostatnim nakazem dla uczniów Jezusa było posłannictwo całego Kościoła, społeczności ludzi powołanych. Mateusz pisze, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Każde bowiem powołanie, jak pokazują to teksty biblijne, łączy się z koniecznością apostolskiego działania. Myśl ta obecna jest tak na kartach Starego, jak i Nowego Testamentu. U podstaw biblijnego pojęcia ludu Bożego, u podstaw Kościoła, znajduje się zatem idea powołania. Pan Bóg powołuje pojedynczego człowieka. Pan Bóg powołuje także swój lud. Lud Boży to święte zwołanie. Po raz pierwszy takie święte zwołanie dokonało się pod górą Synaj w wydarzeniu zawarcia przymierza, przymierza między Bogiem a Jego ludem. Pod górą Synaj Pan Bóg po raz pierwszy nazwał Izrael swoim ludem. Ludem Bożym od wydarzenia Jezusa, świętym zwołaniem, jest Kościół, wspólnota powołania do głoszenia dobrej nowiny.
Apostoł Paweł, pisząc o Kościele, posługuje się także wyrażeniem ciało Chrystusa. Skąd taka myśl, takie wyrażenie u apostoła? Kościół ciałem Chrystusa.
Paweł jako jedyny z autorów nowotestamentalnych, mówiąc o Kościele, używa wyrażenia ciało Chrystusa. Używając tego określenia, tego terminu, apostoł podkreśla specyficzny związek między Kościołem a Chrystusem. Trudno odpowiedzieć na pytanie o źródło tej pawłowej metafory Kościół ciałem Chrystusa. Wielu komentatorów wskazuje, że Paweł, wychowany w duchu kultury helenistycznej, nawiązuje do myśli greckich stoików, którzy często przyrównywali społeczeństwo do organizmu ludzkiego. Myśl ta wydaje się być jednak o wiele starszą. Już bowiem w przekonaniu Talesa z Miletu cały świat był jednym wielkim organizmem żywym. Takiego zestawienia przecież używał również Platon czy Seneka. Być może znając tę myśl, która swoimi korzeniami niewątpliwie sięgała starożytnych, Paweł podkreślał, że chrześcijanie jako społeczność stanowią jedno ciało. Nikt nie może wynosić się nad innych. Wszyscy bowiem uczniowie Chrystusa winni stanowić jedno. Stąd też apostoł narodów stwierdza, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczy. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, pisze Paweł do Rzymian, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. W liście zaś do Efezjan Paweł zapisze, jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Wprost tego wyrażenia ciało Chrystusa apostoł Paweł używa trzykrotnie. Czyni to w tak zwanych listach więziennych, a więc w liście do Efezjan i do Kolosan. Ucząc, że chrześcijanie są ciałem Jezusa, wskazuje, że stanowią oni jedność z fizycznym ciałem Jezusa. Uczestniczą bowiem w męce, w śmierci i w zmartwychwstaniu Pana. Używając wyrażenia ciało Chrystusa, Paweł ma na myśli zawsze historyczną osobę i fizyczne ciało Mistrza z Nazaretu. Wskazuje jednak również, że chrześcijanie są złączeni nie tylko z fizycznym, ale i z uwielbionym ciałem Chrystusa, z ciałem Chrystusa zmartwychwstałego.
Pisząc o Kościele, Paweł często także określa Chrystusa głową Kościoła, głową wierzących.
Mówiąc, że Chrystus jest głową Kościoła, niejako nadal pozostajemy przy kwestii, o której przed chwilą mówiliśmy. Kościół jest ciałem Chrystusa. Mając na myśli tę formułę, Paweł czasami pisze o Chrystusie, który jest głową Kościoła. Po raz pierwszy takie wyrażenie pojawia się w pierwszym liście do Koryntian, gdzie Paweł, kreśląc zasady uczestnictwa w nabożeństwach, pisząc o ubiorze, o zachowaniu podczas modlitw, stwierdza, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Myśl, że Chrystus jest głową Kościoła, otrzymuje rozwinięcie w kolejnych pismach apostoła, w liście do Efezjan i w przesłaniu do wspólnoty w Kolosach. U początku listu do Efezjan Paweł pisze, pozdrawiając tamtejszą wspólnotę: wielbi Boga Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Chrystusie bowiem, pisze Paweł do Efezjan, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy, pisze dalej Paweł do Efezjan, odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie. To, co w niebiosach i to, co na ziemi. Chrystus, głowa. W dalszej zaś części tego pisma do Efezjan, Paweł, pisząc o rozmaitości darów chrystusowych w jednym ciele, pisze, iż każdemu uczniowi Chrystusa została dana jakaś łaska, jakiś dar. Stąd też każdy wierzący został obdarowany zadaniem do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego. Czwarty rozdział tego listu, listu do Efezjan, ciekawe, przedstawia zarysy organizacji wczesnego Kościoła. Apostoł przekazuje, że istniały już urzędy, funkcje, których autorytet i uprawnienia uznawane były w całym Kościele. Obok nich istniały także funkcje związane z lokalnymi wspólnotami. Paweł mówi o apostołach, prorokach, ewangelistach, pasterzach, nauczycielach. Chrześcijanie, żyjąc prawdziwie w miłości, pisze Paweł w liście do Efezjan, winni sprawiać, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Z Niego całe ciało, zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy członków stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. A zatem członkowie Kościoła mają być przygotowani do dzieła posługiwania. Powinni również dążyć do tego, żeby Kościół wzrastał, żeby nieustannie realizowało się budowanie ciała Chrystusowego. Paweł podkreśla, że organizm jest tylko wtedy zdrowy i zdolny do działania, kiedy każda jego cząstka jest w sposób doskonały skoordynowana z innymi, gdy każda część ciała spełnia wyznaczoną jej rolę. Podobnie jest z Kościołem. Organizm Kościoła jest wtedy zdrowy, kiedy jego głową jest rzeczywiście Jezus Chrystus, kiedy On kieruje życiem każdego pojedynczego członka. Jedynie bliska więź z Jezusem i poddanie się Jego kierownictwu jest w stanie zapewnić niezachwianą wiarę chrześcijanina, a Kościołowi zdrowy organizm i zdolność sprawnego działania.
Podobną myśl znajdujemy w liście do Kolosan, gdzie Paweł nakazuje adresatom, by trzymali się mocno Chrystusa, który jest głową.
List do Kolosan był adresowany nie tylko do wspólnoty w Kolosach, ale do wszystkich chrześcijan mieszkających w dolinie rzeki Likos, jak również do wszystkich wspólnot rozsianych w Azji Mniejszej. Oczywiście jest on adresowany także do każdego z nas. Paweł kieruje pismo do chrześcijan, gdyż do Kolosów dotarły niszczące wiarę opinie, które pochodziły, jak pisze Paweł, z filozofii będącej wierutnym oszustwem. Stąd też autor zachęca do wytrwałości i wierności Chrystusowi. Wskazuje również na postawy, które uważa za niemożliwe do pogodzenia z wiarą w Chrystusa. Niewątpliwie list do Kolosan odnosi się do możliwych zagrożeń wiary. Ukazuje sprzeczne z chrześcijaństwem koncepcje światopoglądowe, czy też odmiany religijności judaistycznej i pogańskiej. Paweł zachęca adresatów do przeciwstawiania się opisywanym zagrożeniom, które kwestionują zbawczą moc Chrystusa. Zachęca Paweł także do ściślejszej łączności z Chrystusem. On bowiem, jak napisze apostoł, jest Synem Bożym, jest Bogiem, któremu zawdzięczamy odkupienie polegające na odpuszczeniu grzechów. To w Chrystusie, przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko ma w Nim istnienie. W hymnie chrystologicznym listu do Kolosan w pierwszym rozdziale Paweł zapisze, że Chrystus jest pośrednikiem w dziele stworzenia, który jest pierworodnym wobec każdego stworzenia i ma powszechną władzę. Jest głową wierzących nowej ludzkości, którą wyprowadza spod władzy ciemności na drogę zbawienia. Chrystus, który jest obrazem Boga, który jest pierworodnym wobec każdego stworzenia, który jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie, On jest głową ciała, pisze Paweł, On jest głową Kościoła. Pisząc zaś o ludziach pysznych i zakorzenionych w sobie, Paweł stwierdza, że tacy nie trzymają się mocno głowy, tego, z którego całe ciało zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków rośnie Bożym wzrostem. Niewątpliwie ta idea Chrystusa, głowy Kościoła, zawiera myśl o rządzeniu, o przewodzeniu. Tak w liście do Efezjan, jak i w liście do Kolosan, Paweł wskazuje jednak także, że głowa, którą jest Chrystus, zapewnia wspólnocie wierzących również jedność i wzrost. Idea Kościoła jako ludu Bożego swymi korzeniami sięga niewątpliwie Starego Testamentu. Zaś określenie Kościół ciało Chrystusa, Chrystus głową Kościoła, wydaje się być wyrazem religijnej świadomości wiernych. Wydaje się być owocem refleksji wspólnoty Kościoła nad własnym istnieniem. Można powiedzieć chyba, iż pojęcie ludu Bożego uległo specyficznej spirytualizacji. Społeczność chrześcijańska, będąc początkowo ludem Bożym, poznała, że jest wspólnotą o wiele cenniejszą. Poznała z czasem, że jest ciałem Chrystusa. Jedność temu ciału zapewnia życie Chrystusa obecne w całym ciele i w poszczególnych jego członkach.
Apostoł Paweł, pisząc o Kościele, stwierdza także, iż jest on świątynią Bożą. Pisząc do wspólnoty w Koryncie, pyta: czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.
Pośród wielu różnych określeń Kościoła Paweł określa Kościół także jako świątynię Bożą zbudowaną na Chrystusie, który jest dla tej budowli fundamentem i kamieniem węgielnym. We wspomnianym pierwszym liście do Koryntian Paweł ukazuje wspólnotę Kościoła jako Bożą budowlę. W sposób niezwykle barwny apostoł narodów ukazuje powstawanie tej Bożej świątyni. Opis ten rozpoczyna od uroczystego stwierdzenia: wy jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Następnie zaś pisze: według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy położyłem fundament. Ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak, jak ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego. Odsłoni je dzień Pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, ale tak jakby przez ogień. Czyż nie wiecie, pisze Paweł do Koryntian, żeście świątynią Bożą i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście. W kościele tej Bożej świątyni jest miejsce dla każdego człowieka. Jest w nim miejsce tak dla Żydów, jak i dla pogan. Wszyscy w tej wspólnocie mają te same prawa i te same obowiązki. Chrystus bowiem, pisze Paweł, wszystkich pojednał z Bogiem przez krzyż. I wszyscy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Stąd też, pisze Paweł do Efezjan, nie jesteście już obcymi i przechodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. Świątynią Boga jest każdy chrześcijanin jako członek ciała Chrystusa. Ciało każdego chrześcijanina jest przybytkiem Ducha Świętego. Ponieważ ciało Chrystusa zmartwychwstałego w pełni zamieszkałe przez bóstwo jest prawdziwą świątynią Boga, zatem i chrześcijanie, będąc członkami tego ciała, są razem z nim duchową świątynią. Jako że Chrystus jest żywym kamieniem węgielnym, stąd też i wierni, którzy są również żywymi kamieniami, tworzą wspólnie z nim budowlę duchową, by stać się świętym kapłaństwem, mającym składać duchowe ofiary. Kościół jest prawdziwą świątynią Bożą. Jest on ciałem Chrystusa, miejscem spotkania Boga z ludźmi, jest znakiem obecności Bożej na ziemi. Obowiązkiem każdego ucznia Chrystusa jest przyczyniać się przez wiarę i miłość do wzrostu tego ciała i doskonalenia świątyni Bożej, żyjąc prawdziwie w miłości sprawny, pisze Paweł, by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Z Niego, pisze Efezjanom Paweł, całe ciało zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.
Apostoł narodów określa także Kościół jako pełnię tego, który napełnia wszystko.
We wspomnianym liście do Efezjan Paweł pisze, że Bóg poddał wszystko Chrystusowi, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszystkimi sposobami. Dalej zaś, pisząc o rozmaitych darach Chrystusowych, o różnych łaskach, zadaniach w Kościele, który jest ciałem Chrystusowym, Paweł stwierdza: i On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. W tych fragmentach Paweł pisze o pełni. Kościół dla niego bowiem jest pełnią tego, który wszystko napełnia. Określenie pełnia, grecki termin pleroma, wyraża przede wszystkim ideę pewnego dokończenia, udoskonalenia, nasycenia. Taki jest sens zresztą tego określenia zarówno w Septuagincie, jak i w literaturze greckiej pozabiblijnej. Odnosząc określenie pełnia do Kościoła, Paweł wskazuje, że tym, który napełnia Kościół, jest Jezus Chrystus. On jest pełnią i On jest dokonującym napełnianie Kościoła. Kościół jest rzeczywistością, jest miejscem napełnionym działaniem, obecnością Chrystusa. Kościół dla Chrystusa stanowi pełnię, to znaczy miejsce Jego obecności jest również miejscem Jego napełniającego działania. W Kościele i przez Kościół Chrystus napełnia ludzi swoją łaską.
dzisiejszy wykład zatytułowany Pawłowe obrazy Kościoła poprowadził ksiądz profesor Piotr Łabuda. Na zakończenie pytanie konkursowe. Kościół to wspólnota ludzi powołanych przez Chrystusa. Z czym zawsze łączyło się i wciąż łączy się powołanie?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.